naszym studiu goście, kolejni wyjątkowi, Bożena Rybicka-Grzywaczewska, dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Maciej Grzywaczewski, dzień dobry.
Witam Państwa.
Bardzo jestem ciekawa, tak na początku pozwolę sobie Państwa zapytać o takie Państwa odczucia bycia tutaj i świętowania tego, co wydarzyło się 45 lat temu. Jak to jest być uczestnikiem i teraz mieć świadomość, że minęło 45 lat?
No te uczucia są bardzo różne, ale ja myślę, że jednak przede wszystkim duma z tego, że tak nas życie pokierowało i też takie były nasze wybory, że w tym sierpniu 80 znaleźliśmy się w stoczni, czuliśmy taką potrzebę uczestniczenia w tym wydarzeniu, więc przede wszystkim duma z tego, co się wtedy działo i z tego, że mogliśmy brać w tym udział.
Panie Macieju?
Świetnie, że jest takie miejsce, w którym się możemy spotkać i myśmy przez wiele lat starali się razem z świętej pamięci prezydentem Pawłem Adamowiczem różne plany, snuli, projekty i tak dalej, i że w końcu się udało znaleźć formułę, fantastyczny projekt i że to jest takie miejsce dokładnie w tym miejscu, gdzie strajk trwał. Więc to wielka radość, bo my strajkując, biorąc udział w tych, co się wtedy działo w 80-tych latach, w ogóle nie mieliśmy świadomości, jak to się potoczy i czym to się skończy i że to w zasadzie wywoła lawinę, która zmieni całą Europę. No, taką mamy świadomość z perspektywy historycznej, ale bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj tu przyjść i w tym miejscu tak wymarzonym, pięknym być.
Ciekawi mnie to, no bo te 45 lat temu to jest rewolucja zapoczątkowana tak naprawdę przez młodych ludzi. Zapytam Was, jak to było? No przecież mogliście robić wtedy coś zupełnie innego, jako młodzi ludzie.
No, to rzeczywiście bardzo indywidualne wybory były. Często wybory wyniesione z domu, jakoś rodzice popychali lub stwarzali taką atmosferę, albo uczyli nas historii, że dla nas była ważniejsza sprawa jakiejś aktywności i protestu, i mówienia nie zgadzamy się na to, co jest, niż zabawy, ale przy tym byśmy też byli normalnymi ludźmi. My się spotykali, bawili, chodzili na prywatki i tak dalej. To nie było tak, że myśmy cały czas, prawda, od rana do wieczora rzucali ulotki, więc to było bardzo ważne i rzeczywiście jest tak, że tu w Gdańsku Ruch Młodej Polski, który funkcjonował od 2 lat przed strajkiem, był bardzo aktywny i to, o czym się często zapomina, ale rozrzucenie setek tysięcy ulotek przed strajkiem sierpniowym na pewno zrobiło taką atmosferę przygotowania do tego, co później się wydarzyło.
Tak, ja bym właśnie podkreśliła to, że sierpień 80 był pewnym etapem na drodze, którą rozpoczęliśmy wcześniej, czyli uczestniczenie w strukturach opozycji demokratycznej, był Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, oczywiście Komitet Obrony Robotników, Wolne Związki Zawodowe i wreszcie najbliższy nam Ruch Młodej Polski. I w jakimś sensie to wejście symboliczne, rzeczywiste i mentalne do stoczni było naturalnym krokiem.
Bardzo mnie też ciekawi, jaka wtedy atmosfera tutaj panowała. Też nawet w kontekście tej modlitwy, którą pani prowadziła razem z Magdą Modzelewską. Ciekawi mnie to, czy wy widzieliście taką nadzieję w strajkujących?
Nadzieje na pewno były wielkie. Było poczucie wspólnoty i solidarności tej codziennej, tej solidarności przez małe S. Było niewiarygodna postawa miasta, tak? Czyli tych wszystkich osób, przecież strajk by nie trwał i nie skończył się sukcesem, gdyby nie mieszkańcy Gdańska, ale też no, nie tylko Gdańska, tylko całej Polski. Więc to poczucie wspólnoty, może nie po raz pierwszy, bo strajk sierpniowy był poprzedzony wizytą Jana Pawła II w Polsce, które no, było tym takim pierwszym momentem, kiedy można było się, mówiąc kolokwialnie, policzyć. Więc było poczucie wspólnoty, solidarności, nadziei, ale też oczywiście lęku, obaw, strachu, bo trzeba pamiętać, jak działała propaganda w tamtych latach, czyli jakby wszystkie media. Nie ma połączenia telefonicznego z nikim. Jest sącząca się propaganda ze środków masowego przekazu, które, jak wiemy, były jednorodne i to był jedyny przekaz, jaki szedł do ludzi. Więc poczucie, że te kłamstwa tym razem nie przejdą, no było szalenie istotne. Ja jeszcze zawsze podkreślam to, że mam wrażenie, że stocznia stała się też kolebką samorządności. Nikt niczego nie nakazywał, była świadomość, że trzeba zorganizować strajk wewnątrz, ale też funkcjonowanie miasta Gdańska i to się działo.
A to też taka niezwykła odwaga, to przede wszystkim, natomiast też taka odwaga wyciągnięcia wniosków z tego strajku, który odbył się 10 lat wcześniej i tej podjęcia bardzo odpowiedzialnej decyzji, że ten strajk będzie odbywał się w jednym miejscu i on nie wyjdzie na ulicę.
No to była pełna świadomość. Myśmy mieli trudną rolę, bo z jednej strony wiedzieliśmy, że decyzja o strajku zapadła w mieszkaniu Piotrka Dyka, właśnie na klatce schodowej, czyli chłopaka z naszego środowiska. I myśmy się bardzo mocno włączyli w strajk, ale chcieliśmy też zachować pewien dystans, to znaczy nie ze strachu, tylko chcieliśmy mieć to poczucie, o czym trochę Bożena mówiła, żeby ludzie mieli sami budowali tą swoją przyszłość i stoczniowcy, robotnicy, wszyscy, którzy dołączali, bo przecież tutaj później było bardzo dużo, nie tylko stoczniowców. I myśmy starali się tak delikatnie pokazywać pewne warianty, no pomagać tam, gdzie mogliśmy, czyli na przykład wszystkie drukarnie nasze pracowały na rzecz strajku, prawda, czy spisywaliśmy te postulaty, żeby to było widać, żeby komunikować, żeby działo ten aspekt powiadamiania. No przecież media były całkowicie państwowe i w ogóle o tym nie mówiły. I myśmy, no jednocześnie właśnie taka sugestia, że nie wychodzimy na miasto, nie robimy przemarszów, tylko musimy tu być, jednoczyć się, być zwarci, solidarni, a nie wychodzić stąd. Więc to na pewno była jakaś taka ważna rola takich środowisk, które już pamiętały. Myśmy byli młodzi bardzo, jak był 70. rok, ale pamiętaliśmy doskonale.
Pan spisał na tablicy te 21 postulatów. Zastanawia mnie to, czy pan miał świadomość tego, jak wielkie one będą miały znaczenie. Nie tylko lokalnie, ale też no właściwie światowo.
Nie było świadomości, że tablice będą wpisane na listę pamięci świata UNESCO. Mhm. Ja wpisałem jedną tablicę, drugą tak. Świętej Pamięci Aram Rybicki. Natomiast wydawało się, że z tych wszystkich postulatów, które tu napłynęły, a napłynęły tysiące, prawda, od największych do najmniejszych, że to były wybrane i sformułowane takim językiem, który był komunikatywny wówczas. Bo ja sobie, jak teraz podchodzę, no taki był moment, że myślałem, no to przecież są starocie, no, wprowadzenie kartek, tak. Ale to są, one mają taki uniwersalny charakter, no bo wprowadzenie kartek to był postulat ekonomiczny na miarę tamtych czasów, bo nie było inaczej, jak rozwiązać pewnych rzeczy, ale to było postulat dostępu do dóbr konsumpcyjnych dla każdego, prawda?
Więc to
jest coś, co jest cały czas i w zasadzie one wszystkie są uniwersalne nadal, te postulaty, tylko byśmy dzisiaj na pewno inaczej, innym językiem wyrazili.
Jak wyglądał ten państwa 31 sierpnia roku 1980? Pamiętacie, jak wyglądał ten dzień?
Ja muszę przyznać, że jakby jedyne, co mam w pamięci, to nieprawdopodobne zmęczenie. To była kumulacja, a trzeba pamiętać, my nie spaliśmy w stoczni, żeśmy wychodzili, więc też Ale ten czas...
Też nie spaliśmy w domu na wszelki wypadek.
Oczywiście w innych mieszkaniach mieszkaliśmy w tym czasie. Ale ja po takich dwóch tygodniach... Ja jak pamiętam strajk, to poza taką warstwą emocjonalną, to tak od takiej strony estetycznej, wizualnej, to ja mam wrażenie, że ciągle był kurz, taki kurz. W sumie chyba bardzo mało padało, było bardzo sucho ciepło, sucho, bezustanny taki pył, napięcie, zmęczenie, też niesamowite zmęczenie fizyczne, że tak naprawdę to pamiętam ogromne zmęczenie, może poczucie ulgi, ale ja nie miałam jakiegoś poczucia triumfu, wielkiej wygranej. W jakimś sensie to przerastało moją wyobraźnię wtedy. Natomiast na pewno poczucie ulgi i tego, że będzie chwila oddechu, którego oczywiście nie było.
No nie było właśnie, bo to myśmy mieli takie poczucie, że coś osiągnięto, ale to jest tak, jak mówił Wałęsa na bramie, a resztę sobie sami wywalczymy. I myśmy już następnego dnia po strajku byli na taki lokal na Marklewskiego przydzielono, gdzie tam na górze były hodowcy kanarków, mieli kanarki, ćwierkały i tam dwa pokoje jakieś dali i tam miał się związek. Na kilka dni trwało, zanim oczywiście znaleziono ten budynek na Gumbalskiej we Wrzeszczu. I wtedy, ale było od razu, trzeba się stawiać do pracy i pracować, bo samą swoją wiedzą, jakimś doświadczeniem, no też byliśmy młodzi, też nie mieliśmy jakichś urzędniczych doświadczeń, ale trzeba było tą strukturę tego związku zbudować i całe to nasze środowisko się stawiło, no bo robotnicy wrócili do pracy, no ale ktoś musiał tworzyć tą związkową administrację i myśmy to robili od razu następnego dnia z pełną świadomością, że im więcej się zbuduje, nie wiadomo co z tego będzie, ale im więcej się zbuduje, tym więcej zostanie na wieczny czas.
Czy państwo się spodziewali, że potem ta rzeczywistość tak się zmieni, to że stan wojenny zostanie wprowadzony?
Ja muszę przyznać, że w momencie, kiedy był festiwal piosenki zakazanej w hali Oliwia, który był jednoznacznie antykomunistyczny, tak już no, używając takiego sloganu, to był taki moment, że pomyślałam, że to nie potrwa długo. Pamiętam to uczucie z jednej strony przeżycia artystycznego i takiej świadomości, jak ten niewypowiedziany bunt, jak te niewypowiedziane słowa płyną z tych tekstów, z wierszy, piosenek, ale że to się źle skończy.
Ja muszę przyznać, że byłem może bardziej optymistycznie też, znaczy byśmy widzieli pewne pęknięcia, już takie zmęczenie po tym półtora roku, ale że myślałem, że się władza nie zdecyduje. Dają 10 milionów ludzi. Właściwie taka no, zdecydowana większość aktywnej Polski była w Solidarności. Myślałem, że mogą próbować, ale że to się nie uda. No, jakoś tam im się udało, co tylko właściwie efekt był taki, że to 8 lat spowolniło jakieś zmiany, reformy, które trzeba było robić. Oni nie potrafili tego zrozumieć, dopiero po jakimś czasie dojrzeli, że trzeba rozmawiać z ludźmi, że trzeba się wycofać, że ten system, który oni budowali od kilkudziesięciu lat jest niesprawny, niespójny, że on się do niczego nie przyda i no, każdy ma swój proces dojrzewania intelektualnego. No, komuniści nie mieli zbyt szybkich umiejętności podejmowania decyzji. No, wprowadzili, to był cios na pewno, ale ja nawet jak już po wprowadzeniu stanu, to jeszcze przez wiele dni sądziłem, że to się wszystko odkręci. Nie odkręciło się tak szybko, także szkoda.
Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj plany jakie w Europejskim Centrum Solidarności? Jakie państwo mają punkty do odwiedzenia?
Za chwilę idziemy pod bramę, która będzie uroczyście otwarta, a później w miarę możliwości będziemy brali udział w kolejnych wydarzeniach. wydarzenia.
I do tego Państwa też zachęcamy. Bożena Rybicka-Grzywaczewska i Maciej Grzywaczewski. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Państwu, dziękuję Pani.